No, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mnie, mnie jest przyjemnie, że mogę z wami tutaj być, że będziemy wspólnie mogli się zastanawiać nad Słowem Bożym. Ja nie wiem, czy wam jest tak przyjemnie jak mnie, a tak sobie po troszeczku myślę, że może organizatorzy to wam trochę krzywdę zrobili mnie zapraszając, bo jesteście skazani na moją obecność tutaj przez tydzień czasu, na to, co będę mówił. A tak prawdę powiedziawszy, to zobaczymy, co będę mówił, bo wiecie, to było tak, że najpierw miałem taką informację, że mamy mówić na temat różnicy pomiędzy poświęceniem a ofiarowaniem. I tak sobie czasami na ten temat rozmyślałem. Skąd inąd jest to bardzo trudny temat. Bym powiedział najtrudniejszy. Czasami mi go ciężko zrozumieć, a jeszcze trudniej będzie go chyba wytłumaczyć, ale jak sobie postanowiłem, że go będę tłumaczył, to będziemy go sobie tłumaczyli, żebyście niektóre rzeczy pojęli. A później dostałem listę tematów, o których mamy mówić, i te tematy, ja wam za chwilę je przeczytam. One są napisane na kartce, co mamy zrealizować. Nie chcę was przestraszyć, ale one są niesłychanie ambitne. Niesłychanie ambitne i z reguły bardzo trudne, co chyba dowodzi wielkiego szacunku organizatorów do waszych umiejętności i do was samych. Bo wiecie, pytania świadczą o tym, czy się kogoś szanuje, czy nie. Bo dzieciom się stawia inne pytania, a osoby, którą się szanuje i które się docenia, że one już coś mogą zrozumieć, to chyba inne pytania, prawda, Danielka? To chyba troszeczkę inne. Ja wam powiem tylko tyle. Zażyczyłem sobie przed chwilą od organizatorów tego kursu, żeby mi tutaj dali, na tej ścianie tu będzie wisieć, lista kursantów. Bo ubiegłym roku było tak, że ja nie za bardzo, palcem zawsze nie chcę pokazywać i według tej listy będę czasami się was pytał o zdania, a jak nie będę wiedział, to będę chciał, żebyście wy mi pomogli odpowiedzieć. Dobrze? Zgodzicie się tak ze mną? No, widzę, że wszyscy bardzo się godzicie, że będziecie mi pomagać. Bardzo z tego powodu się cieszę, bo na pewno wiecie chyba taką jedną rzecz, że ludzie wszyscy potrzebują pomocy. Nie ma takiego silnego, który by sobie sam na wszystkie pytania mógł odpowiedzieć. A nawet jeżeli może niekoniecznie potrzebuje się pomocy, to potrzebuje się takiej osoby, która myśli podobnie i czuje podobnie tak jak ty. To się tego oczekuje. I ja, wiecie, może wam powie teraz moje bardzo takie subiektywne i samolubne odczucie, że może nie przyjechałem się za dużo nauczyć, ale przyjechałem się, żebyście mi potwierdzili, że ja dobrze myślę. Wiecie? Przyjechałem samolubnie sobie potwierdzić, że ja dobrze myślę. I będę czekał tam na ciebie, też już imienia nie pamiętam, i powiedział, wujek, ty masz jednak rację, czy tam bracie, ty masz jednak rację. Teraz wam przeczytam tą listę. Ona gdzieś tutaj jest. Zobaczyłem, pierwszy mi brat Paweł dał, to byłem troszeczkę nią przyjęty. Pierwsze. Co ofiarujemy? Jest wszystko związane z ofiarą. Co ofiarujemy? Drugie. Co to jest nowe stworzenie? Takie pytanie jest, na które będziemy musieli sobie odpowiedzieć. Nie będziemy odpowiadali w jednym temacie. Przez ten tydzień na te pytania będziemy odpowiadali. Następnie, rola orędownika w życiu ofiarowanego. Łatwe? No trudne. Kto składa nas na ołtarzu jako ofiarę? Rola arcykapłana, co to dla nas znaczy? Takie pytanie. Ofiara za grzecha okup. Czyli jest różnica chyba. Szóste. Czy cierpienia Kościoła są konieczne? Jakie cierpienia? Czy cierpienia Kościoła są konieczne i jakie cierpienia? Które cierpienia są cierpieniami Chrystusowymi? Które cierpienia są cierpieniami Chrystusowymi? Czyli w domyśle, że nie wszystkie cierpienia są cierpieniami Chrystusowymi. 8. Kiedy służba Boża nie jest ofiarą świętą, żywą, przyjemną, poświęcenie się ludzi w innych wyznaniach. To będziemy musieli troszeczkę chyba więcej czasu na temat poświęcenia przeznaczyć. 9. Skąd wiemy, że jest jeszcze aktualna oferta należenia do Kościoła? Zupełnie inny temat znowu. Do czego potrzebna jest Bogu ofiara Kościoła? Do czego Bogu jest, w ogóle czy Bogu jest coś potrzebne? To jest ten dylemat. 11. Skąd wiemy, że moja ofiara została przyjęta przez Boga? Jakieś chyba świadectwa. 12. Jak Pan Bóg wynagrodzi ofiarowanych? Czy celem ofiarowania jest nagroda? 13. Co trzeba robić, aby ofiara paliła się na ołtarzu? Żeby ta ofiara paliła się na ołtarzu. Co jest ważniejsze? Miłość, uczynki czy wiedza? Co ostatecznie zakwalifikuje nas do Kościoła? 15. Co tracę, jeśli rezygnuję dzisiaj z ubiegania się o należenie do Kościoła? 16. Zagrożenia na drodze poświęcenia? 17. Czy są jakieś korzyści dzisiaj z ubiegania się o wysoką nagrodę, czy tylko przyszłe? 18. Ofiarowanie, a głoszenie Ewangelii. To jest 18. Proszę.
Chciałbym teraz jeszcze dzieciom przekazać, co mam.
Dobrze.
To są dzieci. Chciałbym, żebyście namalowały, narysowały namiot świadectwa. Co to jest, to już wiecie, jeśli nie, to to jest mała podpowiedź za wujkiem. Proszę, żebyście to namalowały. Dziękuję.
Dziękuję. Ja mam takie pytanie teraz do Was. Znacie odpowiedzi na te pytania? Znacie? Kto zna? Zna ktoś odpowiedzi na te pytania? Anna, ale pytania dowodzą, jak zauważyliście, że już macie pewne podstawy. I ja Wam dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale przez ten tydzień będę udowadniał, że wiecie więcej niż się spodziewacie. Rozumiecie? Że wiecie więcej niż myślicie. Bo to chyba każdy teraz jest troszeczkę przejęty tak, jak ja byłem, bo ja troszeczkę chcę może rozładować teraz atmosferę. Wiecie, że ja też się strasznie bałem, żeby mnie przypadkiem nie spytali. Jak ja się bałem, to tak sobie zawsze tuliłem, że prawie że pod krzesło wchodziłem, żeby mnie tam nie zobaczył. I wiecie, najgorszą rzecz robiłem, jaką można było wymyśleć, siadałem tam z tyłu. A ja chcę tym z tyłu pokazać, niech przyjdą na chwilę tu i popatrzą, gdzie najlepiej widać. Znacie to powiedzenie, że najciemniej jest pod latarnią. Czyli najbezpieczniejsze miejsce to jest to tutaj. Bo widać to tam, daleko. Jeżeli ktoś nie chce odpowiadać, musi siadać tu. A jeżeli chce, to musi siadać tam. Zgoda? No tak, tak to działa niestety. Chciałbym Wam... Od czegoś musimy zacząć. Chciałbym Wam przedstawić... Poprosiłem kija, nie kija na Was, tylko kija, żeby pokazywać. Bracie Leszek, dostaję jakiegoś patyczka czy coś. Chciałbym Wam pokazać, że nasze życie, jeżeli chodzi o ludzi wierzących, tych, którzy chcą służyć Panu Bogu, składa się z trzech różnego rodzaju elementów, trzech różnych etapów, takich zasadniczych etapów. Trzech etapów. I te etapy chcę Wam pokazać i na tej podstawie namiotu świadectwa będziemy sobie o tym mówili. Te etapy pokażemy. Pierwszy etap to jest tak zwane życie w obozie. Obóz, ja, nie, czy ja muszę mówić do mikrofonów? Wy słyszycie mnie chyba, tak? No to będzie problem.
Ja dam ten mikrofon.
Tam mi tam niepotrzebny.
Ale kuchnia będzie słuchała.
Dobrze, postaw tu, będzie też słyszała. W namiocie świadectwa są pokazane trzy różnego rodzaju życia. Bardzo dziwne słowa, prawda, sformułowanie. Ale my jako ludzie wierzący prowadzimy... życie nasze składa się z trzech różnych takich etapów. Pierwszy etap to jest taki etap, który bym powiedział... No, a co to jest?
Dojrzały.
O, takie techniki to wiesz, że tato nie za bardzo zna się na takie.
O, masz to.
O, to to ja, to bardziej, takie urządzenie jest mi bliższe. No, tak już żartem oczywiście. Pierwszy etap to jest życie tutaj w obozie. Ten obóz, który otacza tenże namiot świadectwa, on nie jest dokładny, on jest taki troszeczkę bardzo skromnie zrobiony. Zresztą nie wszystko chyba, nawet, bo takich tam rysunków to chyba w namiocie świadectwa nie było, jak tutaj na tej bramie jest, ale to już tak na marginesie. Jeżeli kiedykolwiek mówimy o namiocie świadectwa, to musicie wiedzieć, że my z reguły w 95% bracia, jeżeli się wypowiadają we wykładach na temat namiotu świadectwa, to mówią o namiocie świadectwa z punktu widzenia wieku Ewangelii. Że przedstawia wiek Ewangelii. Ale namiot świadectwa nie zawsze przedstawiał wiek Ewangelii, ale to, co my mówimy i o czym dzisiaj będziemy mówili, przez ten tydzień będziemy mówili, to z reguły przedstawia tylko i wyłącznie wiek Ewangelii. I te myśli, które będziemy przekazywać wam, to właśnie dotyczą tylko i wyłącznie wieku Ewangelii. Ja chciałbym wam jedynie powiedzieć, że w czasie wieku Ewangelii w narodzie żydowskim jest pokazane w obrzędach tak zwanym ofierze Dnia Pojednania. To jest jeden, jedyny dzień w roku namiot świadectwa przedstawiał wiek Ewangelii. A wszystkie pozostałe dni w roku przedstawiał wiek przyszły, wiek tysiąclecia. Czym była różnica? Zna ktoś różnicę? Mateusz? Czy ty nie Mateusz? Mateusz. Mateusz. Czym była różnica? Pamiętasz? No bo między dniem pojednania a wiekiem no, Ewangelii. No proszę. Tak. Tak. Czyli w czasie ofiar Dnia Pojednania ten namiot świadectwa był stanem hermetycznie zamkniętym. Bym powiedział tak, szeregowy członek narodu żydowskiego nie miał wstępu wtedy na dziedziniec. Nie miał wstępu, nie mógł tam zaglądać. A nawet ta brama tutaj, zobaczcie, ta brama, która była, przedstawiała cherubów, ona była zamknięta. Nie można było tam wejść. Tam nie można było wejść. I dlatego mówimy, że w ten stan przedstawia tylko i wyłącznie wiek Ewangelii. Ale w narodzie żydowskim w większości ten dziedziniec był stanem otwartym. Ta brama ona była otwarta i członek narodu żydowskiego mógł wchodzić w stan dziedzińca. Czyli myśl jest taka, że jak się skończą ofiary Dnia Pojednania, to wszyscy ludzie tu żyjący w obozie, tu wokół, w tych jak w innych domach swoich zgromadzeniach, może widzicie, takie są namioty pobudowane, to są, przedstawia cały rodzaj ludzki, cały świat, będzie miał możliwość wejścia do środka. Będzie miał możliwość. Czyli będzie miał możliwość, innymi słowy, powrotu do społeczności z Panem Bogiem. Dzisiaj też ma możliwość, ale na określonych warunkach, o czym za chwilę powiemy. Że tak było, to najlepszym dowodem są słowa, które powiedział Dawid, który powiedział taki tekst, że obchodzę wokoło ołtarz Twój. Czyli mówił o tym ołtarzu. On go obchodził wokoło. Wokoło go obchodził. A Dawid pochodził z pokolenia jakiego? Kto mi powie? Proszę? No, głośno. Ja słabo słyszę. Mam swoje lata i słabo słyszę. Kuba. Pokolenia Judy. Bo był z rodu królewskiego. A nie był lewitą, bo lewici mogli tu przebywać, ale z pokolenia Judy nie mogli przebywać w czasie ofiar Dnia Pojednania. Czyli Dawid, kiedy mówił obchodzę wokoło, musiał przejść tą bramą, czyli ta brama musiała być otwarta. Ten ołtarz był bardzo ciekawy do Dawida, a ten ołtarz różnił się z tych stronach, czy nie? Jaki on był? No, kto mi pomoże? Danielka. Różnił się czymś, czy nie? Niczym. Cztery strony były dokładnie takie same. identyczne wręcz były. Identyczne strony, ale mówię, obchodzę wokoło, bo ja się interesuję z każdej jednej strony, ale każda jedna strona była jednakowa. I wiecie, my mówimy, że to ten ołtarz, to już tak biegnę troszeczkę dalej wam w naszym rozważaniu, przedstawia ofiarę naszego Pana, czy wolę Bożą, czy ofiarę naszego Pana, która została opisana przez kogo? Przez kogo została opisana ofiara naszego Pana? No, Piotruś. No, kto opisał ofiarę naszego Pana? No, to nie jest skomplikowane pytanie. Czterech ewangelistów opisało jedną i tę samą rzecz z różnych punktów widzenia. Czyli cztery bogi. I identyczne, ale jednak różne. Dlatego mówi, to trzeba czytać wszystkie Ewangelie. Trzeba się tym interesować. I wracając do naszego rozważania, Dawid miał możliwość takiego obchodzenia. Tak samo jak Żydzi w czasie składania ofiar spokojnych, kiedy zawierali z Bogiem różnego rodzaju śluby i ofiary, mogli wchodzić na dziedziniec i mogli ofiarować razem z kapłanami, tam była pewnego rodzaju różnica jedynie, mogli składać ofiary. Tak samo jak rodzaj ludzki w przyszłości, w czasie wieku, tysiąclecia, będzie Bogu składał ofiary. Nie ofiary ze zwierząt, ale będzie służył na podobny sposób, jak my dzisiaj służymy w czasie wieku Ewangelii. Ale wracamy do naszego tematu, że ta brama jest zamknięta. Ona jest zamknięta. W czasie ofiar Dnia Pojednania. Czyli nie może tam wchodzić ktokolwiek. Tam może wejść tylko i wyłącznie ktoś, kto zrozumie, że Pan Jezus jest dla niego kimś wyjątkowym. Że Pan Jezus dla niego jest, jak my to określamy, stanie się bramą do społeczności z Panem Bogiem. Zauważcie, Pan Jezus staje się bramą do społeczności z Panem Bogiem. Bo Pan Bóg mieszkał tu, gdzie te znak jest obecności Pańskiej w postaci tego obłoku. Tam w środku pali się tutaj światło Szekina, się paliło. I Pan Bóg tam mieszkał. Jeżeli ktoś chce dojść do społeczności z Panem Bogiem, to musi przejść przez tą bramę. I ta brama nazywamy, że nazywa się, że przedstawia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy na to dowód, Emilka? No.
To Ewangelia Jana
10:7. Jam ci jest bramą. I to jest mowa o tej bramie. O tej bramie. Powiedział, ja jestem bramą do społeczności z Panem Bogiem. Co to znaczy, że Pan Jezus jest bramą? Że nie ma innego rodzaju możliwości powrotu do społeczności z Panem Bogiem. Że nie ma innej drogi. Że jeżeli ktoś chce wrócić do społeczności, to musi przejść przez bramę, czyli musi uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma innej. Nie ma innych pośredników, innych możliwości, innych ideałów, innych szans. Bóg nie da, tylko i wyłącznie powrót do społeczności jest zagwarantowany w Jezusie Chrystusie. I to w czasie Dnia Pojednania, czyli wieku Ewangelii, jak również w czasie wieku tysiąclecia do społeczności z Panem Bogiem tylko będzie można wrócić przez Jezusa Chrystusa. A jak mówimy przez Jezusa Chrystusa, mamy na uwadze Jego ofiarę. Jego ofiarę, że przez Jego ofiarę. Ale na razie zauważcie, tu jest życie tych, którzy zostali ubrani w szaty lniane. Tu chodzili lewici, oni wszyscy byli na biało ubrani. Bardzo takie zwiewne szaty, nawet wracając z Ignockim wczoraj rozmawiałem, jak mieli być lewici ubrani, żeby to było lniane, leciutkie, ale białe to było. A tu żyli wszyscy inni ludzie. To był taki stan, do którego mieli nieliczny wstęp. Tylko przez tą bramę. Tam to było z urodzenia, a my to mamy wstęp, jeżeli w Pana Jezusa przekroczymy. Dlatego chyba słyszycie czasami takie określenie, że ten mur tu, mur, który jest wokoło ten mur, przedstawia mur wiary, a czasami niektórzy bracia mówią mur niewiary. Że albo jesteś niewierzącym, to jesteś tu, albo jesteś wierzącym, jesteś tu. Ale ja to czasami przekornie mówię, no ale jak jest jest w środku, to ten sam mur przedstawia rzecz zupełnie odwrotną. Bo z tej strony muszę uwierzyć, a z tej strony jakbym chciał wyjść, muszę przestać wierzyć, prawda? Czyli zależy, o czym będziecie myśleli. Że zawsze przedstawia wiarę albo brak wiary. Zależy z którego punktu. I tu jest pokazane, że tak, ci chodzą w szaty lniane, ubrani są w szatę tak zwaną weselną, lnianą, którą otrzymujemy od Pana Jezusa Chrystusa, usprawiedliwienie tak zwane, a ci ludzie nie mieli takiej możliwości nożenia takiej szaty. I na tej podstawie mówimy, że oni przedstawiają cały rodzaj ludzki, który dzisiaj nie uwierzył w Pana Jezusa i jest w stanie niełaski. W stanie niełaski, w stanie grzechu. I tu, w tym obozie, który określamy, że przedstawia świat, mogą dziać się różne czyny. Bo coś innego robi się w obozie, coś innego robi się na dziedzińcu, a coś innego robi się w tamtej małej przestrzeni, bo to jest świątnica. Tutaj niewyraźnie to widać, ale ona przedstawia świątnicę, ten taki, no, ta bryła. To przedstawia świątnicę. Zupełnie inne czynności były wykonywane. I my na tej zasadzie różnicy czynności chciałbym wam pokazać trzy różnego rodzaju życia. Ja was będę zachęcał do tego życia tutaj. Do tego życia w świątnicy. Bardzo wielu ludzi, jak nie ma tu planu wieku, a niestety dobrze by było, żeby był, zadowalają się stanem tutaj życia w tym. I bardzo często słysząc wasze niektóre wypowiedzi, może nawet osób starszych, oni się zadowalają życiem tutaj na dziedzińcu. To jest wspaniały stan, ale Biblia chce, żebyśmy my poszli dalej. Dalej poszli. Nie żyli tu, tylko żyli tam. Nie mówiąc już o życiu tutaj, w świecie. Dlatego ja was będę przez te wszystkie dni zachęcał, żebyście poszli dalej i żebyście zrozumieli, jaka jest różnica pomiędzy życiem w świątnicy, a życiem tu. A każdy z was sobie chyba stawia pytania, o czym on tutaj mówi. Przecież jeden żyje, drugi żyje, przychodzi na zebrania, coś tam mówi, to o czym ja mówię. Wiecie, o czym mówię? No trudno to jest pojąć, że różnica. Na czym polega ta różnica? Że o jednych powiemy, że on jest tylko tu, a drugi jest tam. Mówi tak apostoł Paweł, ja mam tylko nadmienię jeden tekst. Jeśli byście duchem sprawy ciała umartwiali, to żyć będziecie. Duch jest tu, tam. A tu jest ciało. Tu jest życie według ciała. A tam jest życie według ducha. To jest taka biblijna definicja. A ja wam chcę dzisiaj pokazać jeszcze życie tu. Też według ciała, ale bracie Sygnowski, to jest według ciała jakiego?
Grzesznego.
Wielka różnica. Życie w obozie jest według ciała, dodajemy grzesznego, swawolne uczynki ciała grzesznego, a życie na dziedzińcu jest też życiem według ciała, tylko już nie grzesznego, nie grzeszącego. Bo ktoś, kto uwierzył w Pana Jezusa, powinien nie grzeszyć. A tu może grzeszyć. Ja chciałbym wam teraz kilka wersetów zacytować o tym mówiący. I sobie weźmiemy tak. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział, od wersetu trzeciego czytamy tak. W tym okresie czasu my się zastanawiamy w Białogardzie nad tym akurat fragmentem. Aby już więcej nie tyle z tym pożądliwością, ale woli Bożej żył ostatek czasu w ciele. Albowiem dosyć nam, żeśmy przeszłego czasu, czyli coś, co jest w życiu naszym, powinno należeć do przeszłości. Zauważcie. Popełniali lubości pogan. Nowe tłumaczenie powie pragnienia pogan. Chodząc w rozpustach, w pożądliwościach, w opilstwach, w biesiadach, w pijaństwach, w sprośnych bałwochwalstwach. Przeto, że się wy z nimi nie schodzicie na taką zbyteczną rozpustę, zda się im to rzeczą obcą i bluźnią to. Czyli mówi o pewnej grupie ludzi, którzy tu żyli tak, według pragnień pogan, narodu. rozpuście, o pilstwie, pieczołowaniu, o ten żywot. Mówi, ale to już ma być czas, jaki jest? Jaki ma być czas? Przeszły, to jest czas przeszły. Żyliście niekiedy. Czas przeszły. Ja was będę ciągle się pytał, czy w waszym życiu to już jest czas przeszły? Jest? Nie czekam odpowiedzi. Wy sobie musicie sami dać odpowiedź. Czy w moim życiu jest to już czas przeszły, że lubości pogan nie popełniam, chodząc w rozpustach, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach i sprośnych bogochwalstwach. Czy jest to czas przeszły? Drugi listu do Efezów. Będę wam niektóre teksty podawał i dobrze będzie, jeżeli sobie będziecie je notowali. I od wersetu pierwszego, drugi rozdział listu do Efezów mówi tak. I was ożywił. Uczą w szkołach teraz chyba takiego czytania ze zrozumieniem. Uczą? I was ożywił. Co ten werset znaczy? No, Danielka, kiwałaś mi bardzo głową, że uczą. To co to znaczy? To, co już zacząłem czytać. I was ożywił. Czyli co to znaczy? Że kiedyś nie byliście ożywieni. Że byliśmy nieożywieni. Bez prawa do życia. Będąc wyrokiem śmierci, czyli byliśmy w stanie obozu. I dalej czytamy tak. Którzyście byli umarłymi w upadkach i w grzechach. Ożywił, bo kiedyś byliście umarłymi. I znowu jest podany czas przeszły. Których żeście niekiedy chodzili według zwyczaju świata tego, według książęcia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa. Czyli to, jeżeli się żyje według zwyczajów świata tego, to jest się pod wpływem, tutaj jest napisane, no czyim? Proszę? No jak pisze? Według książęcia, które ma władzę na powietrzu. Żyjąc według zwyczajów świata tego, jest się sługą księcia tego świata. Było się księciem, sługą księcia tego świata. Między którymi i my wszyscy obcowaliśmy. Apostoł Paweł mówi, myśmy tak obcowali. Żyjąc tu w tym obozie, pod wpływem szatana, czyniliśmy uczynki szatana. Jego, byliśmy jego sługami. Między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy w pożądliwościach ciała naszego. I musimy sobie wytłumaczyć, co to znaczy pożądliwości ciała naszego. To są pożądliwości ciała, które są, na to będziemy sobie odpowiadali, które pożądliwości są pożądliwościami grzesznymi, a które są pożądliwościami, które nie są grzeszne, bo nie wszystkie pożądliwości ciała są pożądliwościami grzesznymi. Czyniąc to, co się podobało ciału i myślom. Zobaczcie, jeżeli ktoś czyni to, co się podobało ciału i myślom, byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu, jako i drudzy. Dziećmi gniewu, czyli znajdowaliśmy się pod boskim dziećmi gniewu, no ty chyba kaleta jesteś, tak? No, dziećmi gniewu, co to jest? Byliśmy dziećmi gniewu. Słuchajcie tego, co mówię, bo inaczej to nie ma sensu, żebym mówił. Co to znaczy? No, czytamy Biblię, prawda? Czytamy Biblię i pisze tak. Mówi, obcowaliśmy niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podoba ciału i myślom, czyli ja sobie myślę, co to znaczy podoba się ciału i myślom? Co jest złego w tym? Byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu. Z przyrodzenia. Dlaczego? No kawała, dlaczego z przyrodzenia? Tak, bo się urodziliśmy z wyrokiem śmierci. Przyrodzenia. Myśmy się rodzili w grzechu. I byliśmy dziećmi gniewu, bo gniew spoczął na Adamie. Byliśmy dziećmi gniewu. Pod boskim wyrokiem. Bóg nas odrzucił. Bóg się zagniewał na rodzaj ludzki, dlatego że człowiek zrzeszył. I mówi, byliśmy dziećmi gniewu. Byliśmy tu. Bo tu już dziećmi gniewu nie jesteśmy. Bo tu już żeśmy uwierzyli w ofiarę Pana Jezusa. On za nas umarł. I nie jesteśmy dalej dziećmi gniewu. Mówi, byliśmy dziećmi gniewu. czyli spadkobiercami tego, co dziedziczyliśmy od rodziców. Zresztą bardzo podobnie w liście Jakuba jest to powiedziane. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu dla wielkiej swojej miłości, którą nas umiłował, gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem. Gdyśmy byli umarłymi w grzechach, tu jest człowiek umarły, ożywił nas pospołu z Chrystusem. Tu. Pozwolił nam pójść dalej. Dlatego niekiedy teraz wam stawię pytanie. Raz przychodzi pewien człowiek do Pana Jezusa i Pan Jezus mówi do niego: chodź za mną. On mówi: dobrze, pójdę, ale najpierw pogrzebie swoich rodziców. Znacie tą historię? W Biblii pisze. Ona w Biblii pisze. To jest w Biblii napisane. Mówi: nie, no źle chciał? No powiecie, czy on chciał źle, jeżeli chciał pogrzebać rodziców? No dobrze chciał. Ale Pan Jezus mówi takie straszne słowa. Niechaj umarli grzebią umarłych swoich. Ja tak jak byłem młodszy niż wy, może tak jak ta Sara to jest, tak? Sara to sobie myślę, trochę starszy chyba niż Sara, bo wtedy jeszcze na zebrania nie chodziłem. Trochę starszy byłem, no u trupa będzie chował? No co ten Pan Jezus mówi? Ale Pan Jezus powiedział tak: umarły, bo w grzechach. Bo na nim grzech spoczął i wyrok boski. I mówi: ten umarły pod potępieniem, nie mający prawa do życia, to nie chowa swojego umarłego. Niechaj umarli chowają swoich umarłych, ale ty chodź za mną, bo ty, jeżeli we mnie uwierzyłeś, to ty masz życie. Was ożywił pospołu z Chrystusem. Wam dał życie. Czyli stan obozu jest stanem jaki? Krótko mówiąc? Grzesznym. Stanem śmierci. Stanem, kiedy nie ma się życia. To jest stan grzeszny, który się Bogu nie podoba, i pewne zachowania są oznaką przebywania w tym stanie. Zauważcie, apostoł ciągle podaje pewne zachowania, które są oznaką przebywania w tym stanie. Specjalnie wam to mówię, żebyście sobie zdali sprawę z tego, że to, że czasami ktoś przyjdzie na zebranie i przesiedzi, bo wujek tam przyjedzie i tam będzie przez godzinę czy dwie coś mówił, to nic jeszcze nie da, jeżeli wrócicie do domu i będziecie dalej żyli według zwyczajów tego świata, to wyście nie przeszli jeszcze z śmierci do żywota. Pan Jezus mówi: jeśli ktoś we mnie uwierzył, przeszedł z śmierci do żywota. Czyli przeszedł z tego obozu, przeszedł do dziedzińca. Ten pierwszy krok został uczyniony. A potem dopiero coś musi wyższego zrobić. Teraz przeczytamy sobie inny tekst. Pierwszego listu Jana. Ja proponuję wam, że te teksty, które czytam, żebyście się dokładnie nad nimi w domach zastanawiali. Co to znaczy w moim życiu? Pierwszy list Jana, drugi rozdział, od wersetu 15. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. Bardzo prosty, jasny werset. Ale jak bardzo obciążony wieloma takimi wartościami biblijnymi. Nie miłujcie świata. Czy się ktoś przyznaje do tego, że miłuje świat? Jest tu ktoś taki, co miłuje świat? No wiecie, ja wam się dziwię. Bo ja mogę powiedzieć przekornie, że ja miłuję. Bo Pan Jezus też umiłował świat. Śpiewamy taką na zakończenie hymn, mówimy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego... A tu się nikt nie chce zgłosić, bo mówi, że nie wypada to się przyznać, że się miłuje świat. Rozumiecie, w czym problem? Kiedy jest werset, zawsze musicie się zastanowić, o czym on mówi. Bo jeden werset mówi, że Bóg umiłował świat i myśmy powinni ludzi miłować, ale nie te wartości, które ceni świat. To są dwie zupełnie różne pojęcia. Tu apostoł Jan, kiedy powiada: nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. To nie mówi o tym, że umiłował ludzi, tylko to, co ludzie wypracowali, te wartości, które cenią. Ja to sobie, wiecie, tak bardzo swego czasu, to no, nie będę wam mówił, ale Kiedyś lubiałem, jak tam w piłkę grali nożną. Dzisiaj to sobie wielu chyba nie wyobraża. Jak tak byłem takim chłopcem, to nie było takiego dostępu do różnych tam takich plakatów, do tego, ale zawsze chciałem mieć jakiegoś takiego znanego piłkarza i go tak na ścianie powiesić. Wiecie, bo to takie było dla mnie, to było takie coś wartościowego. I ja później stwierdziłem, że to jest dowodem, wiecie, tego, że mi się te rzeczy podobają i to jest miłowanie świata. Tego, co oni robią. Ich sławy, zdobyczy. On tam raptem, ten piłkarz, wiecie co, ze 3-4 lata dobrze pokopał i poszedł. I z reguły albo tam się rozpił, albo nie wiadomo, co się z nim stało. Mi się to podobało. A ja się was teraz pytam, a ilu was w pokoju ma jakieś takie plakaty tam, czy zdjęcia z jakimiś muzykami przykładowo, czy z piłkarzami, czy artystami? Zdarza się coś takiego? Jeżeli się zdarza, nie odpowiadajcie mi. Ja wiem, że zdarza się. Niestety wiem, że się zdarza, bo to jest troszeczkę i normalne, że się zdarza. To się zastanówcie, czego to jest dowodem. Czy to nie jest dowodem właśnie miłowania tego świata? Że wam to imponuje? No wiecie, teraz gdzieś tam słyszałem, że tam jakaś Madonna była w Polsce czy coś takiego i tam poobrażała znowu jakichś ludzi. Niektórzy ludzie się obrażają na nią, ale wiecie, ja tak ją słuchając to, co ona mówi, to tam nie ma się co podobać. Tam się nie ma co podobać. I czasami rozumiem tych ludzi, którzy mówią, że ona niszczy wartości chrześcijańskie, ale coś w tym jest. To nie są wzorce do naśladowania. Dlatego, że większość tych ludzi żyje bardzo swobodny tryb życia prowadzi. Oni zmieniają sobie, to się mówi, zmieniam partnera życiowego. To nie jest życie według pożądliwości ciała. To są życie według pożądliwości ciała. Znudził mi się, próbuję dalej. Znudził mi się i znowu dalej. To jest życie w świecie. Jeżeli takie rzeczy się wam podobają, to są idole, bożki, bym powiedział, bożki, które kreują pewnego rodzaju postawy i poglądy. Jest taki werset z Ewangelii, przepraszam, w liście Jana. Mówi, dziateczki, szczęście się bałwanów. Znacie taki tekst? No, ostatni werset, tak. To jest ostatni werset na samym dole w Biblii Gdańskiej, tak. Dół i mówi, nie wiadomo czemu, dziateczki szczęście się bałwanów. No każdy powie, no w budziarzach to tu żadnego obrazu świętego nie ma, prawda? Żadnej figurki nie ma. To co ten apostoł Jan to się pomylił, że napisał dziateczki szczęście się bałwanów? Pomylił się czy nie, Mateusz? To znaczy wypada powiedzieć, wiesz Mateusz, że się nie pomylił, prawda? No ale co może być dla nas bałwanem? Co dla nas może być bałwanem? Mateusz drugi, no z Białogardu. No, apostoł Paweł mówi, bałwan to jest nic. Ale jeżeli my temu nic poświęcamy swój czas, to znaczy, że my mu co? Służymy. Wiecie, ja to mówię tak, bo wielu ludzi mówi, że on jak Biblię czyta, to on tak i tak zapomina. On tak i tak zapomina. No wiecie, ale czyta, zapomina, ale w tym czasie on się nie psuje. On się nie deprawuje. Ale wiecie, jak czyta może takie, bym określił, szemrane książki, czy słucha muzyki, w której tekst uwłacza Panu Bogu, to on się psuje. On się deprawuje. I o tym musicie pamiętać. I to jest dowodem przebywania w świecie. Pewne zachowania to jest czczenie i postępowanie tak jak wszyscy ludzie jest dowodem, że ja jeszcze się w tym świecie znajduję. To nieważne, że przyjdziecie tu, czy ja przyjdę. Jeżeli dla mnie te rzeczy są ważne, to znaczy, że ja tam chociaż jakąś cząstką, nie cały, ale cząstką z siebie jestem jeszcze tam. Jeszcze do końca z tego świata nie wyszedłem, bo jeszcze te rzeczy mi się podobają. A tu apostoł Paweł mówi, Jan mówi, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Albowiem wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, czyli pewne pożądliwości ciała, pożądliwość oczu, że oczami się pewne rzeczy pożąda, bo one są ładne, podobają się, I pycha żywota to nie jest Ojca, ale jest ze świata. Pycha, te trzy elementy posiadał na pewno nasz przeciwnik szatan. On właśnie te wszystkie trzy rzeczy posiadał. Teraz wam jeszcze jeden tekst przeczytam, bardzo podobny. Listu Jakuba, 4 rozdział, od 3 wersetu. Zakładam, że wszyscy się modlicie. Dobrze zakładam? Modlicie się. A tak się zawsze spełnia to, co chcecie? No, z tym już jest zdecydowanie trudniej. Ale mówię tak, pożądacie, a nie macie. Zajrzycie i zawidzicie, a nie możecie dostać. Wadzicie się i walczycie, wszakże nie otrzymujecie, przetoż, że i źle prosicie. I źle nie prosicie. Proście, prosicie, a nie bierzecie, przetoż, że źle prosicie, abyście to na rozkosze wasze obracali. Co to znaczy prosić Pana Boga, żeby przeznaczyć na własne rozkosze? No, to jest taki bardzo prosty sposób, taki prymitywny wręcz sposób, że jeżeli ktoś by pomyślał sobie tak, no ja będę czytał, ja będę starał się rzeczy niektóre zrozumieć, żeby później innym wytłumaczyć i będę wiedział, a inni nie będą wiedzieli. To jest nic innego jak takie robienie tylko i wyłącznie dlatego, badanie, zastanawianie się, społeczność z Panem Bogiem, żeby zaimponować innym. Niestety bardzo wielu ludzi, nie mówię, że u nas, ale tymże rozkoszą, żeby imponować innym swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, właśnie obracali się i ku temu badali. I mówię dalej tak, cudzołożnicy i cudzołożnice, nie wiecie, że przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Boga? Przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przeto ktokolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Jeżeli ktokolwiek jest przyjacielem tego świata, tych wartości, które ceni świat, które tutaj znajdują się, są cenione tu w obozie, które kultowane są, którymi ludzie się poświęcają całe swoje życie, żeby te wartości wypracować, to ten jest nieprzyjacielem Bożym. Nie dość, że jest w stanie śmierci, w stanie gniewu, w stanie potępienia, jest wręcz nieprzyjacielem Bożym, bo on jest na usługach przeciwnika Bożego. A jeżeli przeciwnik Boży, szatan, jest przeciwnikiem walczącym z Panem Bogiem, to każdy jego sługa jest automatycznie walczącym z Panem Bogiem. A bardzo proste pytanie. Można wygrać z Panem Bogiem? No wiesz co, załamujesz. Pozobacz, ja ci udowodnię, że można. Można wygrać. Wypadało, ja wiem, ja czasami takie pytania wstawiam, żebyście wy mnie słuchali. Można wygrać z Panem Bogiem. Bo jeden człowiek wygrał. Jakub wygrał. Ty chyba masz... Nie, ty nie masz Jakub na imię. No, bratu ma Jakub. No, Jakub wygrał z Panem Bogiem. Oczywiście nie siłą, nie wiedzą, nie swoim zdrowiem, nie tym. Prośbami przemógł Boga. Płaczem i prośbami przezwyciężył Pana Boga. On wygrał, przemógł Pana Boga, że Bóg w końcu, dlatego, że tak bardzo prosisz, to ja ci ustąpię. I ja życzę wam wszystkim wam życzę zwycięstwa w tym z Panem Bogiem. Ale innych walk to wy nawet nie podejmujcie. Że cośkolwiek innego można zrobić, że można wygrać. Ja wczoraj tu z bratem Józiem wspominaliśmy sobie, bo myśmy kiedyś swego czasu badali w Białgardzie, że tam z domu była taka myśl podana, bardzo ciekawa, że przez 4000 lat do Chrystusa wydawało się tak, że Pan Bóg ciągle przegrywa. Ciągle przegrywa. Że jeden okres, pierwsza dyspensacja, porażka, wiek patriarchów, porażka, bo nic nie dała, wiek żydowski, porażka, bo nic nie dała. Dopiero zwycięstwa Pana Boga zaczęły się od chwili, jakiej? zmartwychwstania naszego Pana. Nawet śmierć Pana Jezusa dla wielu było zwycięstwem przeciwnika Bożego. Boże uśmiercił tego, który jest, służy Panu Bogu. Ale kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, to był pierwszy objaw zwycięstwa Pana Boga. Oczywiście my wiemy, że Pan Bóg nie przegrywał przez te 4000 lat, tylko On realizował swoje cele. A z pozoru to wyglądało tak, jakby przegrywał. Dlatego ja bym powiedział, że nie warto być nieprzyjacielem Bożym. Nieprzyjacielem Bożym nie warto być. Dlatego warto wychodzić z obozu, ale żeby wyjść z obozu, trzeba przestać robić te rzeczy, o których ja wam tutaj czytałem. Tych tekstów jest zdecydowanie więcej. Zdecydowanie więcej jest tych tekstów mówiących o grzechu, o nieprawości, o wyuzdaniu, o uczynkach ciemności. Biblia jest przepełniona tymi czynami, które tu się czyni. I ciągle mówi, że wy tego nie róbcie. Zmieńcie się, odmieńcie się, przemieńcie się, zaniechajcie uczynków ciemności. Bo to są wszystko uczynki ciemności. Jedyne światło wychodzi ze światła świątnicy Najświętszej, do Pana Boga. To jest takie światełko. Pamiętacie, taki był prorok Hiob, który stawił takie pytanie kiedyś Panu Bogu: Panie Boże, gdzież jest ta droga do miejsca światłości? I on nie mógł sobie odpowiedzieć na to pytanie. On nie mógł. Ale my dzisiaj wiemy. Bo my już wiemy, że droga do miejsca światłości to wiedzie z obozu poprzez bramę, która przedstawia Pana Jezusa, poprzez dziedziniec, który jest stanem łaski, który otrzymuje się na podstawie swojej wiary, poprzez świątnicę z tamtego miejsca, aż do świątnicy Najświętszej. To jest droga do miejsca światłości. A dlaczego jest powiedziane, że droga do miejsca światłości? Dlaczego? Bo Bóg jest co? No co jest Bóg? Z Krakowa. No. Tak. Esterka, no? Dobrze.
No, tutaj zdania się Pan Bóg jest pokazany właśnie świetne szuki na o tym, czyli Pan Bóg jest światłością.
Tak. Pan Bóg jest światłością, a jest dosłownie taki tekst, że Bóg jest słońcem. Bóg jest słońce. To jest światłość. To jest światłość, która nam świeci. Ona zaświeciła. Kiedy przyjście Pana Jezusa nastąpiło również, to jest powiedziane, że nawiedził nas wschód słońca z wysokości. Wschodzące słońce nas nawiedziło. Rodzaj ludzki za czasów pierwszego przyjścia mówi: Pan Jezus, jam jest oną światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na ten świat. Ja jestem światłością. Jestem jedynym szansą, do której można dojść i uratować. Nie ma innej szansy. Jedyną nadzieją jestem. I mówi, to jest wschód słońca z wysokości, że przyszedł z nieba na dół, żeby zaświecić. I Pan Jezus, wiecie, jak uważamy, to urodził się tutaj w tym stanie. Ten stan. Bo ten stan dziedzińca przedstawia stan doskonałości ludzkiego ciała. To jest stan doskonałości ludzkiego ciała. I Pan Jezus mógł się tu urodzić? Zobaczcie, gdzie się Pan Jezus mógł urodzić? Bo to jest na zasadzie wyboru. Gdybyście to rozumieli. Tylko i wyłącznie na zasadzie wyboru. Czy mógł się urodzić w stanie, kiedy jest się dzieckiem gniewu, pod potępieniem adamowym? Czy był takim Pan Jezus pod potępieniem adamowym? No nie był, bo Pan Jezus się urodził doskonały. Miał Ojca jednego Boga. Bóg Jego był Ojcem. To był ten, który Mu dał życie, to jest Bóg. Bóg Mu dał życie, a Bóg daje życie kawała? Jakie? Doskonałe. Bóg nie może dać niedoskonałego życia, bo On jest doskonałość i daje doskonałe życie na różnych poziomach. Dlatego swojemu Synowi, który przyszedł w podobieństwie grzesznego ciała, ale w podobieństwie grzesznego ciała, nie w grzesznym ciele, tylko w podobieństwie grzesznego ciała, dał życie tutaj, w tym stanie doskonałości. Czyli Pan Jezus urodził się tu. Tu się urodził w stanie dziedzica. Nie urodził się w stanie świata. On się pod potępieniem, dzieckiem w niebu nigdy nie był i nigdy z tego stanu nie wychodził. Czyli nasza droga, którą my mamy przejść zawodem naszego zbawienia, jest daleko dłuższa niż ta droga, którą przeszedł nasz Pan. Bo nasz Pan poszedł z dziedzińca, poszedł do świątnicy. A my musimy wyjść z obozu, wejść na dziedziniec i dopiero z dziedzińca możemy pójść dalej. Czyli mamy dłuższą drogę. Ale Pan Jezus urodzenia był doskonały i święty i On się nie urodził pod grzechem. I nigdy, nigdy Pan Jezus nie musiał się omywać z niektórych grzechów. Ja Wam to jutro będziemy o tym, czy pojutrze mówili, odnośnie pewnego omywania się, które tu jest elementem bardzo ważnym w tym stanie dziedzińca. Pan Jezus nigdy nie omywał się z żadnych grzechów, bo grzechu nie posiadał. Ani uczynił grzechu, ani znaleziona jest zdrada w jego słowach. W jego sercu zdrada nie była znaleziona. A w naszych umysłach, w naszych sercach, wydaje mi się, że możemy czasami powiedzieć, że niestety, ale znaleziona jest zdrada. Czasami nawet zdradzamy, bracie Józiu, samego siebie. I to są najgorsze zdrady, które jak człowiek zdradzi samego siebie. Zdradzi swoje wartości, zdradzi to, co ceni. Jeżeli zdradza samego siebie, to później samego siebie nie szanuje. Nawet nie wie to, co otrzymuje później od Boga, nie potrafi tego docenić, bo zdradzać samego siebie, to co to znaczy? Powiesz mi?
Oszukiwać się.
No ale jak się można oszukać? Na przykładzie jakimś? Bo wiadomo, oszukiwać się. No jak się można oszukiwać? Zastanawialiście się, jak mogę ja, bo wierzcie zawsze ja, że ja mówię do siebie. Czy ja, jak ja się mogę oszukiwać? I z tego sobie weźcie przykład do siebie i wy sami. Jeżeli wiecie, ja powiem wam tak, jeżeli ja tu przyjdę i zachęcam was do dobroci, do czystości życia, do prawidłowego zachowania, do przestrzegania boskich przykazań i was to przez godzinę, czy nawet przez tydzień będę zachęcał, a potem wrócę się do domu i będę żył według żywołów świata tego, oszukuję samego siebie? Oszukuję samego siebie. Bo któż, wy mnie będziecie widzieli jako no, brata, który przyjechał nam tam przez tydzień, coś tam tłumaczył, i będziecie mnie tak widzieli, a ja w gruncie rzeczy wrócę i pokażę samemu sobie, że ty wcale nie jesteś tym, o kim mówiłeś. Że te obietnice, które się do ciebie, o których mówiłeś, to one się wcale tobie się nie należą, bo ty nie jesteś tym, o czym ty mówisz. Tylko ty oszukujesz samego siebie i inny jesteś. I żyjesz troszeczkę na pokaz. I ja bardzo przestrzegam przed tym, żeby żyć zgodnie z tym, co się mówi, bo jest to jednym warunkiem błogosławieństwa dla siebie, dla swojej rodziny i dla swoich dzieci. To już tam wam przyszłościowo powiedzą. Chcecie, żeby dzieci wasze były błogosławione, to żyjcie zgodnie z tym, co się na zebraniach mówicie. Bo jeżeli nie będziecie żyli zgodnie z tym w tygodniu, co się na zebraniach mówi, to wasze dzieci wprawdzie nie pozostaną. To wam gwarantuję. To jest rzecz niemożliwa. Musicie żyć zgodnie z tym, co się mówi. Czyli wracając do naszego rozważania, Pan Jezus nie urodził się tu, tylko urodził się tu, prawda? W stanie sprawiedliwości, czy w stanie doskonałości. Bo my często mówimy tak, bracia mówią tak, i te pojęcia musicie sobie zakodować. Mówią tak, że dziedziniec przedstawia stan usprawiedliwienia. Usprawiedliwienia z wiary. Ale jest to w odniesieniu do nas. Inny brat stanie i powie, że dziedziniec przedstawia stan doskonałości. Bo stan sprawiedliwości jest stanem doskonałości, bo przedstawia życie naszego Pana. Życie cielesne naszego Pana przedstawia. I to jest stan doskonałości. Czy Pan Jezus został usprawiedliwiony? Nie. Pan Jezus urodził się sprawiedliwym. On się nie musiał usprawiedliwić, tylko On się sprawiedliwym urodził. I on teraz, jakbyśmy sobie zacytowali z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału, od 28 wersetu, to mówi takie słowa. I na te słowa wydaje mi się, że daliście już jakąś oznakę ożycia. Pan Jezus powiedział, chodźcie do mnie, którzy się są spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię co? Odpocznienie. Chodźcie do mnie, bo ja jestem tu. No, popatrzcie, ja jestem tu na dziedzińcu. Pan Jezus nie woła tu w obozie. On tu nie, w tym stanie nigdy nie był, on tu nie woła. On żył tu i mówi, chodźcie do mnie. Ale chodźcie do mnie którzy? Emilka, jak tam jest napisane? No, którzy są spracowani i obciążeni. Co to znaczy? No. Marek Organek, czy jak ty masz na imię? Krzysiek, no to cię przepraszam, ale będę mylił do samego końca. To jedno wam gwarantuję, że nie zapamiętam waszych imion, niestety nie mam dobrej pamięci. No, co to znaczy spracowany i obciążony? Zmęczone czym? Ale czym się męczysz? Jeżeli grzech nam przeszkadza, prawda? On nad nas nie odstępuje z każdej strony. Mi się to nie podoba. Ja nie chciałbym być taki, ale ja sobie sam poradzić mogę? No nie mogę sobie sam poradzić. Jestem spracowany i obciążony swoją niedoskonałością, swoją ułomnością, swoim stanem, tym, że Bóg mnie nie przyjmuje, że nie mam tej społeczności z Panem Bogiem. To wszystko mi przeszkadza. To mówi, jeżeli taki się tutaj czujesz, to chodź do mnie. A jeżeli ktoś miłuje świat i te rzeczy, które są na świecie, te rzeczy sprawiają mu przyjemność, to on, jak myślicie, jest spracowany i obciążony? Ciąży mu to? Jak sobie na ścianie te zdjęcia tej Madonny powiesi, to mu to przeszkadza? To co ona? I mu to nie przeszkadza. Trudno mówić o takim, że jest spracowany i obciążony. Zauważcie, przekładajcie, próbujcie. Ja nie wiem, czy ja dobrze przekładam Biblię na życie. Wy musicie sami do siebie to zrobić. Każdy sam za się zda rachunek. Czy takie zachowanie jest dowodem tego, że mi te rzeczy przeszkadzają? Bo jeżeli mi to przeszkadza, to ja idę do Pana Jezusa. Zaczynam cenić wartości, które daje nasz Pan Jezus Chrystus. Zaczynam zupełnie, ja chcę wyjść z tego świata. Nie chcę cenić, my musimy żyć. Apostoł Paweł to powiada, że jeżeli byście chcieli sprawiedliwie żyć, to musielibyście wyjść z tego świata. No nie da się do końca żyć sprawiedliwie. Człowiek upada i mniej lub więcej, bo mamy przeżyć w tym świecie, tylko wyjść mentalnie, w zrozumieniu, że ten świat, wychodzimy, jesteśmy przechodniami na tym świecie, bo nasza ojczyzna jest w niebie. Ci ludzie tu żyjący mają ojczyznę tu, bo im to sprawia przyjemność. Oni mają swojego Pana, któremu służą. A my mamy Pana w niebie, któremu chcemy służyć. Dlatego z tego świata musimy wyjść naszymi uczuciami, naszym zrozumieniem, naszym pojęciem nauk. Musimy wyjść. Bo inaczej, jeżeli nie wyjdziemy, to zapewniam was, że w dalszym ciągu jesteśmy w świecie. Czy się tam znajdujemy, czy się to nie znajdujemy, jakkolwiek byśmy to mówili. Różnica pomiędzy życiem na dziedzińcu, a życiem w obozie. Życie na dziedzińcu to jest nic innego jak przestrzeganie boskich przykazań. Zapamiętajcie sobie to dokładnie. Życie na dziedzińcu to jest przestrzeganie boskich przykazań, boskiego prawa, jakkolwiek byście to nazywali. Życie, jeszcze raz powtarzasz, to będę ciągle w świątnicy, to jest życie duchem i umartwianie spraw ciała. Tu się żyje duchem i umartwia sprawy ciała. Nie tego ciała tu, o, na dziedzińcu, bo my te ciało na dziedzińcu z tymi porządliwościami ciała mieliśmy zostawić, mieliśmy wejść na dziedziniec. I teraz ta duchowa istota ma zwalczać swoje ciało. Nie grzeszne ciało. Ja bardzo często mówię tak i podawałem, często w wykładach nawet mówię, i młodzieży kiedyś, jak do mnie przychodziła w Białogardzie, to tłumaczyłem tak. Wiecie, jeżeli ktoś nie grzeszy, mówi, ja Bogu służę, bo ja nie grzeszę. Ja mówię, nic wielkiego. Bo jeżeli chcesz żyć, to musisz. Ty nie masz wyboru. Wiecie, to nie ma wyboru. Chcesz żyć, przestrzegaj prawo swojego Stwórcy. Czyli nic nie zrobiłeś co by się mogło Bogu zachwycić. Ty robisz jedynie to, co się należy zrobić. Tak jak po obiedzie należy powiedzieć dziękuję, prawda? Wypadałoby powiedzieć dziękuję. Tak jak się chce żyć z Panem Bogiem, to trzeba przestrzegać zasady Królestwa Bożego. Bo tu się przestrzegało zasady Królestwa Szatana, uczynki Szatana, a tu zasady Królestwa Bożego. I wszyscy ludzie w wiekach przyszłych i wiekach tysiąclecia będą przestrzegali boskie przykazania, boskie prawa. I za przestrzeganie boskiego prawa nie ma żadnej nagrody. Rozumiecie? To nie ma nagrody. To ja mówię tak, jeżeli dzieci pomagają rodzicom w domu, w obowiązkach domowych, to nie robią rodzicom żadnej łaski. Robią tylko to, co im się należy robić. I my, jeżeli przestrzegamy boskie przykazania, to nie robimy Bogu żadnej łaski. Bo my musimy, jeżeli chcemy żyć, musimy przestrzegać. Jeżeli chcemy siadać do stołu w domu u swoich rodziców, to wypada, żeby tej mamie czasami coś pomóc, prawda? No wypadałoby? No wydaje mi się, że wypadałoby. Tak samo, jeżeli chcesz żyć w Królestwie Bożym, to przestrzegaj boskie przykazania. I za to jedyną nagrodą, bo wam powiedziałem, nie ma nagrody, ale jakąś zadośćuczynieniem jest to, że będziesz mógł w ogóle żyć. Jeżeli to życie jest nagrodą, to taką nagrodę otrzymasz jako dziecko Boże, przestrzegające boskiego przykazania. Tylko to życie dostaną wszyscy ludzie, którzy będą żyli w czasie wieku tysiąclecia też. Tylko na boskich warunkach. Te warunki to kształtują boskie przykazania. I to wcale wam powie, nie 10 przykazań, nie 10 przykazań, bo niektórzy bracia mówią, że trzeba przestrzegać 10 przykazań, a ja mówię, nie trzeba 10 przykazań przestrzegać. Trzeba przestrzegać 2 przykazania, które dał nasz Pan Jezus, a w tych 2 przykazaniach mieści się 10 przykazań boskich. Bo wtedy mielibyśmy nic innego jak problem ze sabatem. Jeżeli mówimy o 10 przykazaniach, to jest zupełnie inne zagadnienie. Czyli życie tutaj, o którym będziemy sobie mówili już następnym razem, to jest życie zgodnie z boskimi przykazaniami. I bardzo wiele wersetów wam przeczytam, że aleście są omyci, aleście są usprawiedliwieni, aleście czegoś dostąpili. Bo tu byliście grzesznymi, byliście brudni w grzechu. Brud grzechu został przez wam zmyty z was. Zostało z was zmyte potępienie grzechu Adamowego, ale oprócz potępienia grzechu Adamowego, to siostra Ewa, mamy jeszcze co? Nie ma swoich tam takich wad? No to te też trzeba chyba się pozbyć, prawda? Trzeba omywać się z różnego rodzaju grzechów takich, które człowiek popełnia. Ciągle nasze życie na to trzeba poświęcić, żeby się to zmieniało. Ja wam powiem tylko taką rzecz, zresztą jak widzicie ten namiot świadectwa, tu na stanie dziedzińca znajduje się tylko 2 sprzęty. One nie są tu dobrze narysowane. One są, tu są pewne błędy porobione, ale to nieważne, ale ducha przekazują zapewne. To 2 sprzęty, bo przede wszystkim z tej strony do tego ołtarza tu był nasypany nasyp. Nie było zrobionych schodów. To jest takie ciekawostki, które my tłumaczymy. Był nasyp z ziemi. Taka pochylnia. Bo to było wysokie, a żeby zwierzę włożyć do góry, no trzeba było je podnieść. No byłoby rzeczą fizycznie niemożliwą. Chociaż byli zapewne silnymi mężczyznami, ale kłopot byłby tam wkładać. Była taka pochylnia zrobiona. Nie było zrobionych schodów, tylko pochylnia, żeby nie była odkryta sromota twoja. Żeby nagość twoja, bo to jest rzecz bardzo święta. Z prawej strony, Mateusz, powiedz mi, co tu było? Łukasz. Łukasz, no.
Ołtarza?
Tak.
Też nasyp?
Nie. Nasyp był z przodu. Od strony wschodniej. Z prawej strony, z tej strony patrząc. Dlaczego, ja wam jeszcze powiem, dlaczego nasyp był, bo to już nie jest do naszego tematu, nasyp z tej strony. Bo żeby tu składając ofiarę, ciągle mieli oczy zwrócone na przybytek. Żeby mówili, że celem tej ofiary jest przybytek. Nie patrzyli do tyłu, tylko w przód do tego, żeby pójść dalej. Że to jest cel. Tu były składane popioły. Popiół. Popiół tychże zwierząt. A my często do tego popiołu cytujemy tekst: dokądże, Panie Wielki, Boże i Święty, nie mścisz się krwi naszej. Bo ta krew jest tutaj złożona, ten popiół z tej krwi był tutaj składany, że kiedy się Bóg upomni o krzywdę Kościoła i krzywdę naszego Pana Jezusa Chrystusa i się pomści. Dalej była umywalnia. To było nieduże, takie rzecz zrobiona, taka wanienka była zrobiona, którą my nazywamy umywalnią, z miedzi polerowanej, dlatego żeby się było można w niej przejrzeć. Można się było przejrzeć, zobaczyć, gdzie się jest brudnym i się omyć. Tam się czerpało z tego wodę i się omywało. I w kontekście do tego mówi tak. I pierwszym sprzętem, jaki wchodzisz, jest nasz Pan Jezus Chrystus, Jego ołtarz, Jego ofiara, a następnie od razu ci dana jest nauka do omywania. Do omywania. I część nauki naszego Pana służyła tylko i wyłącznie do tego, do omycia ciała. Do omycia ciała. Ja wam dam przykład takiej nauki. Pan Jezus powiedział tak: w starym rzeczono, jeżeli byś cudzołożył, no to winien jesteś grzechu. A Pan Jezus powiedział, jeżeli naprawdę chcesz walczyć z cudzołóstwem, naprawdę jeżeli chcesz walczyć z tym problemem swojego ciała, tą pożądliwością ciała, to pamiętaj, że jak patrzysz i pożądasz, to ty już grzeszysz. Że nie dopuść, żeby w twych umysłach powstała pożądliwość ciała. Bo prawdziwe zabezpieczenie jest wyrzucić nie złe uczynki, tylko wyrzucić z siebie złe myśli. Jeżeli ktoś wyrzuci złe myśli, to nie będzie źle czynił. Jeżeli ktoś tylko, tak jak w jednej z man jest czytane, jak czytacie, to wiecie. Brat Russell tłumaczy tak. Jeżeli ktoś dba o to, żeby nie popełnić rzeczy grzesznych, a nie dba o to nad swoim umysłem, to czyni rzecz dobrą w sposób nierozsądny. Bo prędzej czy później takie coś popełni. Trzeba zadbać, tak jak Pan Jezus powiedział, na umysł. Żeby z umysłu wyrzucić pożądliwość, że to nie jest dla mnie, że to jest grzeszne, to wtedy nie ma cudzołóstwa się nie popełni, przeteczeństwa się nie popełni, bo będzie się miało to wyrzucone z umysłu. A jak się nie wyrzucicie z umysłu, to każdy z nas może coś takiego uczynić. Następnym razem weźmiemy sobie stan dziedzińca i stan świątnicy, a potem dopiero zaczniemy tłumaczyć te pytania, bo co ofiarujemy, gdzie można było ofiarować. Chyba jak się wszyscy spodziewacie, Bóg ofiar z tego stanu chyba co? Przyjmować? Może czy nie może? No nie może, bo one są obciążone boskim przekleństwem. To jest, na nich ciąży wyrok śmierci. Może przyjąć tylko i wyłącznie z tego stanu. I co my tam będziemy takiego mieli, co możemy Panu Bogu ofiarować, to dopiero będziemy się zastanawiali. Ja was przestrzegam do tego, co tu brat Paweł jest Lipianin, on będzie z nami też miał, ale kiedyś, kiedy jeszcze byliśmy młodsi i on i ja, to jak żeśmy się razem spotykali, to często było taki problem do rozwiązania, że mieli młodzi takie problem, że jeżeli nie grzeszą, jeżeli nie brają narkotyków, nie piją alkoholu, nie palą papierosów, no to Bogu służą i oni już coś poświęcają. A ja im cały czas tłumaczyłem, to nie o to chodzi. Bo to, jeżeli nie palisz, to nie szkodzi swojemu ciału. Tylko nie szkodzi swojemu ciału. To sobie dobrze robisz, a nie Panu Bogu. Że robienie niektórych rzeczy nam przynależy, żeby ich nie robić, niektóre należy robić. I dlatego nad tym, co wypada, a czego nie wypada, jeżeli się mianujemy imię Chrystusowe, jeżeli chcemy być w tejże społeczności z Panem Bogiem, chcemy być naprawdę dziećmi Bożymi, to tak jak wam powiedziałem, ja będę teraz powracał do tego plakatu. Czy wypada ten plakat wieszać, czy nie? Ja bym powiedział, dla mnie nie wypada, może dla was wypada. Wy musicie sami rozsądzić. Czy jest rozsądne mieć takiego bałwanka w swoim pokoju? Czy to jest rozsądne, czy to nie jest rozsądne? Ja wam nie będę ściągał. Zapewniam was. Byłoby mi miło, jakbym kiedyś przyjechał i nie zobaczył tego u was. Dzisiaj wam dziękuję.
Dziękuję bardzo.